Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie.
Jedziemy do miejsca położonego 64 km od Łodzi, 127 km od Piotrkowa Trybunalskiego, 98 km od Sieradza oraz 85 km od Skierniewic. Docieramy do Krośniewic, niewielkiego miasta, w którym możemy odkryć wielką historię. Jak to możliwe? Współcześnie z Krośniewicami kojarzone są dwie ważne postacie, które złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii Polski. W Błoniu, osadzie, która z czasem została przyłączona do Krośniewic, urodził się generał Władysław Anders, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, twórca drugiego korpusu, który wsławił się w bitwach o Monte Cassino i Ancone. To właśnie w Krośniewicach znajduje się budynek rządcówki z drugiej połowy XIX wieku, w którym urodził się generał. Drugą słynną postacią związaną z Krośniewicami jest wybitny kolekcjoner sztuki, także farmaceuta, Jerzy Dunin-Borkowski. Śladami obu postaci wyruszyliśmy wraz z naszym przewodnikiem, historykiem sztuki, regionalistą Adamem Mikołajczykiem. W pierwszej kolejności swoje kroki kierujemy do dawnego klasycystycznego zajazdu, w którym mieści się Muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego. W nim odnajdujemy salę poświęconą generałowi Andersowi, mówi Adam Mikołajczyk.
Możemy zobaczyć zdjęcia z najmłodszych lat generała tutaj. No i takie najcenniejsze informacje, eksponaty, że tak powiem, przekazane tutaj przez i mieszkańców, bo to nie tylko generała Andersa dotyczą, ale też drugiego korpusu polskiego.
No właśnie, chciałem o to zapytać. Mówi pan o eksponatach, widzimy po piersie generała Władysława Andersa, ale czy też są jakieś przedmioty, które do niego należały, pamiątki po nim?
Tutaj bezpośrednio nie. Nie wiem, czy w magazynach czegoś nie ma. Na pewno są pamiątki po innych generałach, ale do tego przejdziemy później.
A proszę powiedzieć, czy ta pamięć o generale tutaj jest w Krośniewicach kultywowana? Jak on długo tutaj mieszkał? Czy to było tylko dzieciństwo, czy też młodość? Jak tutaj jego historia wyglądała i związki z Krośniewicami?
To było tylko kilka lat, można powiedzieć tak naprawdę, ale chodził tutaj generał Anders do swojej pierwszej szkoły, do szkoły, którą prowadziła, jeśli dobrze pamiętam, pani Wiśniewska. Przełom XIX-XX wieku, tak? Bo jak wiemy, generał Anders w tym okresie tutaj mieszkał. Rodzina Andersów wyprowadziła się prawdopodobnie z Krośniewic w 1903-1905 roku, co do tego są spory. Wiadomo, Albert, czyli ojciec generała Andersa, był tutaj zarządcą tych dóbr ziemskich Konstantego Rembielińskiego. Gdzieś tutaj takie najmłodsze lata generał Anders spędził, prawdopodobnie tutaj, że tak powiem, rozkwitła jego miłość do koni, a jak wiemy, później w zawodach wielu jeździeckich nagrody zdobywał, jak w wojsku był. No i co, bo ojciec się interesował hodowlą też koni, tak? I tutaj myślę, że te pierwsze lata miały duży wpływ na generała Andersa mimo wszystko. No i ta pamięć jest ciągle żywa, tak? W roku 90, zaraz po transformacji ustroju, to też pojawiła się na Andersówce od razu tablica opamiętająca generała Andersa z orłem w koronie, więc gdzieś ta pamięć o generale Andersie jest cały czas żywa u nas.
Jest też w Krośniewicach pomnik, zdaje się, od niedawna.
Tak, od 2007 roku, jak się nie mylę, jest kamień pamiątkowy i drzewo, platan został posadzony. To też było na rocznicę urodzin generała Andersa. No i mamy tutaj w Krośniewicach na Placu Wolności pomnik. Zresztą pierwotnie prawdopodobnie pomnik miał być chyba wedle tego popiersia robiony, jeśli nic nie pomyliłem. Ale teraz ma trochę inną formę. Generał nie ma beretu, ma furażerkę, podobnież chyba bliższa jego sercu była. No i mam jeszcze drugi pomnik generała tutaj w gminie pod szkołą imienia generała Władysława Andersa w Nowym, więc też takie dwa obiekty dosyć ciekawe.
W Krośniewicach jest także Andersówka, czyli wspomniany już dworek z drugiej połowy XIX wieku, w którym urodził się generał. To miejsce odwiedzimy niebawem. Na razie pozostajemy w Muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego. Jerzy Dunin-Borkowski urodził się w Krośniewicach w 1908 roku. Studiował w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wrócił do rodzinnych Krośniewic, jednocześnie w Łodzi skończył farmację. Od lat 50. prowadził słynną aptekę pod Łabędziem w Krośniewicach. ale jego największą miłością było kolekcjonerstwo.
Rzadko się zdarza tak, że jeden człowiek w ciągu jednego życia zgromadził tak wiele eksponatów. Tutaj się szacuje, że przekazane zostało niecałe 15 tysięcy eksponatów, a pierwotnie samo archiwum podobnież miało 30 tysięcy eksponatów. No ale tutaj, jak możemy zobaczyć, no to bardzo ciekawy zbiór zegarów, tak, z przełomu XVIII-XIX wieku. No i też są eksponaty wyjątkowe, tak, to są eksponaty też regionalne. Tu mamy na przykład bardzo ładną szafkę, tak, półeczkę taką. Z drugiej połowy XIX wieku mamy drewno inkrustowane macicą perłową, no i co ciekawe,
półeczka...
Z Afryki Północno-Zachodniej. A co ciekawe, półeczka ma wygiętą, że tak powiem, górną półkę, bo służyła jako półka u kowala, tak? No i uratowana przez Jerzego Dunin-Borkowskiego, możemy sobie ją tutaj teraz oglądać.
To idźmy dalej w takim razie, jeszcze podziwiajmy te eksponaty, które tutaj możemy...
Szczególnie jest parę takich eksponatów, na które
widać, że kochał zegary.
Kochał zegary, kochał wszystko, kochał sztukę, był takim mecenasem sztuki, regionalistą, człowiekiem, który stworzył, że tak powiem, przez przypadek tak naprawdę to muzeum, z racji tego, że on od dziecka się interesował kolekcjonerstwem, zaczynał od monet, no wiadomo, że jak miał korzenie gdzieś tam z Orzechowskich, z Baciarellich, tak, z Dunin-Borkowskich, no to miał, że tak powiem, ten duch patriotyzmu cały czas był napędzany.
I też pewnie coś tam miał do dziedziczenia.
Coś miał do dziedziczenia jak najbardziej, wiadomo, że to pewnie dziadkowie i nie tylko pierwsze monetki podsuwali, ale no przyszło Powstanie Warszawskie, przyszła II wojna światowa. Pan Borkowski bardzo dużą część kolekcji stracił w Powstaniu Warszawskim, z którym zresztą sam walczył. No i po tym już był taki okres, że on zaprzestał tak jakby zbierać, no ale będąc w jednym z łódzkich antykwariatów, zobaczył chyba szkic do bitwy pod Wiedniem autorstwa właśnie Baciarelliego i...
I się zaczęło
z powrotem, bo no jak wiadomo, że jak się traci w powstaniu też obrazy, które Marcello Baciarelli malował, Kosak, Boznańska i tam innych takich artystów ogromnych, tak?
To się trochę życie odechciewa.
I tym podobnych, to się życie odechciewa i tak powiem zbierać się odechciewa, ale na szczęście pasja wróciła i całe szczęście, bo dzięki temu mamy to muzeum.
Muzeum w Krośniewicach koniecznie powinny odwiedzić osoby pasjonujące się historią wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem falerystyki, czyli nauki zajmującej się orderami i odznaczeniami. A zatem, co konkretnie znajdziemy w Krośniewickim Muzeum?
Krzyże Virtuti Militari, dęte w złocie z okresu księstwa warszawskiego, z okresu powstania listopadowego. No i nawet pierwszy medal Virtuti Militari, bity w srebrze z 1792 roku. Tak naprawdę powiem szczerze, że w Polsce mamy chyba tylko 8 sztuk zachowanych. No i jedna w Krośniewicach. Czyli mamy tak jakby naprawdę, możemy spojrzeć Muzeum Narodowe gdzieś tam w Warszawie, w Krakowie, no i Krośniewice. Więc no, perełki są niebywałe tutaj. Więc można tylko chodzić i oglądać. No i pamiątki po wielkich Polakach, po marszałku Józefie Piłsudskim. Na przykład wedle tradycji tu mamy kawałek laski, końcówkę laski, która należała do marszałka Józefa Piłsudskiego. No i fragment całunu, prawdopodobnie z lawety, na której było wiezione ciało marszałka, trumna. Eksponaty pierwszej klasy, można powiedzieć. Co ciekawe, tutaj mamy obok oryginalną maskę pośmiertną marszałka Józefa Piłsudskiego. No jest to oryginał, tak? W wielu muzeach jest kopia, a u nas tutaj w Krośniewicach mamy oryginalny odlew.
Jak ktoś kocha przeszłość, historię, to tutaj będzie czuł się jak ryba w wodzie.
To muzeum jest wyjątkowe pod tym kątem, że jeśli ja na przykład, nie wiem, interesuję się, dajmy na to, nie wiem, militariami, falerystyką i tym podobną, to znajdę tutaj dla siebie miejsce, ale jeśli ktoś się interesuje historią sztuki i kocha malarstwo, to też tutaj znajdzie dla siebie miejsce. Tak samo jak ktoś się interesuje numizmatyką, porcelaną, wszystkim można powiedzieć. Pan Borkowski zbierał po prostu wszystko. On miał nawet taką dewizę, nie niszczcie tego, co należało do ojców. I tym się przez całe życie kierował, tak?
W muzeum odnajdziemy m.in. elementy uzbrojenia husarskiego czy pasy kontuszowe. Jest też szabla, która wedle tradycji w czasie uroczystości pogrzebowych Tadeusza Kościuszki spoczywała na jego trumnie. Część eksponatów niestety nie ocalała z historycznej zawieruchy, mówi Adam Mikołajczyk.
Zbiorek Borkowskiego był prawdopodobnie oryginalny ząb i listy należące do Napoleona. I to też jest taka dosyć ciekawostka. Ludzie się często śmiali, że czego nie ma Borkowski, nawet nocnik Napoleona. Ale faktycznie w kolekcji był ząb Napoleona, który na 99% należał do Napoleona. Bo różne historie o tym były, że w zajeździe był Napoleon, że sobie wybił tego zęba, ale to też możemy nie wierzyć w to, ale to akurat nie jest prawda. Ale prawdopodobnie tutaj pod Kłodawą był pan, której przodek z Napoleonem służył, no i tutaj panu Borkowskiemu przekazał te listy, tak? Razem z tym zębem, jak to wedle tradycji się przyjęło, że należał do Napoleona, niestety się prawdopodobnie z tego, co się orientuje, nie zachował, tak? No ale no, gdyby się zachował, to na pewno też to byłaby, że tak powiem, atrakcja niebywała.
Jerzy Dunin-Borkowski pasjonował się też malarstwem. Jego zbiory odnajdziemy na pierwszym piętrze muzeum. A w nich między innymi taka perełka.
Duma kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego, bo sala portretowa. Jak to on sam mówił, że jak się pojawił w Warszawie przed wojną człowiek, który płacił za obrazy Marcello Bacciarelli dwa razy tyle, co były warte, co ludzie stwierdzili, że ktoś oszalał. No a on skupował. No i się możemy tutaj pochwalić, tak? Tu mamy ciekawy obraz, podejdziemy do tego najciekawszego, tak? Czyli mamy Marcello Bacciarelli, szkic do obrazu Jana Sobieskiego pod Wiedniem dla sali rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, czyli obraz, dzięki któremu wróciła pasja Jerzego Dunin-Borkowskiego, w sumie bym powiedział, że może najcenniejszy, ale też tutaj mamy dosyć ciekawy obraz, portret króla Stanisława Leszczyńskiego, tak? Autorstwa Pesne. No i bardzo, że tak powiem, cenny obraz, bo ukazujący króla Leszczyńskiego, tak? A mamy, że tak powiem, obrazów przedstawiających króla Leszczyńskiego, no niewiele, tak? No i więc tutaj też taki rarytasik.
Kolejna sala,
no i tutaj też mamy, że tak powiem, malarstwo w dużej mierze. No i tutaj może podejdziemy do obrazów najciekawszych, tak? Na pewno, no ktokolwiek się interesował sztuką, no to nazwisko Boznańska, Olga Boznańska, no się przewinęło. Tutaj w muzeum mamy portret Adama Nowiny Boznańskiego. I jest to no, też niebywale rzadki eksponat, więc myślę, że warty, że tak powiem, opowiedzenia.
Panie Adamie, to jeszcze tak podsumowując, ten etap naszej dzisiejszej wycieczki, zwiedzenia Krośniewic, dlaczego warto tutaj odwiedzić to muzeum, dlaczego warto tutaj przyjechać?
Dlaczego? Przede wszystkim, żeby zobaczyć, ile jeden człowiek w ciągu całego życia jest w stanie stworzyć. To jest jedno życie, a zbiory są niesamowite, a zbiory były o wiele większe, bo niejedno muzeum zbiorami Jerzego Dunin-Borkowskiego może się poszczycić, bo po śmierci zostały tam sprzedane, tak samo jak na przykład teczka, w której była przewożona jedna z wersji Konstytucji 3 Maja, też tutaj w zbiorach była, no w tym momencie, jak się nie mylę, to łazienki królewskie mogą się nią poszczycić, ale też listami Kazimierza Wielkiego, innych królów. No bardzo dużo tutaj takich książek właśnie z biblioteki Augusta Poniatowskiego też później po śmierci kolekcjonera gdzieś wyjechało. Bo to, co w 78 roku jako dar zostało przekazane, no to jest, tak? A później już niestety no nie wszystko udało się tutaj na stan jednostki muzealnej wciągnąć i no i pojechało. No ale na szczęście no te najcenniejsze eksponaty pojechały nie do kolekcji prywatnych, tylko gdzieś do jednostek muzealnych. No i jeśli jest tam zapisek, że pochodzą z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego, to my się możemy szczycić. Jak nie ma, no to już trochę mniej, ale też się cieszymy, że przetrwały.
Ale nadal tych eksponatów tutaj jest tak wiele, że myślę, że to na długie minuty zwiedzania wystarczy.
Myślę, że żeby tak porządnie zwiedzić muzeum, żeby podejść do każdego eksponatu, żeby przeczytać każdą etykietę, tak? Co to jest, kiedy zostało wyprodukowane. A jakbyśmy jeszcze wzięli dobrego przewodnika, który by nam miał opowiedzieć o każdym przedmiocie, no to myślę, że to dzień to o wiele za mało. Tak? Myślę, że tutaj nawet kilka dni by było potrzebnych, żeby dobrze to muzeum zwiedzić.
A my opuszczamy już muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego, by odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Dom, w którym urodził się generał Władysław Anders.
Mamy tutaj budynek z drugiej połowy XIX wieku, tak zwaną rządcówkę. I co? Tutaj był taki budynek administrator, gdzie mieszkał administrator dóbr Krośniewice, czyli dóbr, które należały do Konstantego Rembielińskiego. No i był tym administratorem Albert Anders, czyli ojciec generała Władysława Andersa. No i ten budyneczek się zachował do dnia dzisiejszego. Niestety no, w całości nie jest w tym momencie własnością miasta, gminy. Też są mieszkania prywatne tutaj. I troszkę szkoda, bo gdyby faktycznie budynek w całości był własnością gminy, to myślę, że można byłoby się pokusić o stworzenie czegoś tutaj, tak? Symbolicznego takiego domu poświęconego zupełnie generałowi Władysławowi Andersowi. No i rodzinie może też losom drugiego korpusu polskiego. Chociaż nie powiem, mamy tutaj taką tak zwaną Andersówkę, czyli gminę Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach ma taką świetlicę osiedlową. No i jest tutaj taka sala poświęcona generałowi Andersowi, więc no, też jest tutaj też szlaku bojowego, troszkę historii generała Andersa, życiorysu samego. No w tym momencie mamy to zamknięte, bo mieliśmy pandemię, był taki okres tak. Ciężki, no ale sam budynek, no jak pan widzi, no w kondycji jest dobrej, dobrze to wygląda. No i tutaj podejdziemy bliżej, mamy tą tablicę, o której też już wcześniej wspominałem, murowaną tutaj dla uczczenia tego, że tutaj okoliczni mieszkańcy byli bardzo dumni, że generał Anders się u nich urodził, że stąd pochodzi. No i mamy Błonie 11 sierpnia 90 roku, tak? Czyli od razu po zmianie ustroju, jak tylko można było, tablica powędrowała tutaj na budynek. To nie jest tak, że nikt nie pamiętał, tylko po prostu...
Nikt nie mógł,
tak? A później w momencie, kiedy się to dało, to od razu mieszkańcy już o tym mówili. Były święta, się odbywały. Później odbywały się rajdy rowerowe zresztą odbywają się do tej pory, tak? Więc bardzo dużo tutaj tych akcentów takich z generałem Andersem związanych mamy. Zresztą też będąc w Kraśniewicach warto zobaczyć, może też nie będziemy dzisiaj szli już tam, ale warto zwiedzić sobie, bo to jest w drugiej części miasta. Jest mural przy szkole, przy zespole szkół, przedstawiający generała Andersa, no i w tle ruiny klasztoru na Monte Cassino, więc też taki dosyć fajny akcent.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.
Partnerem podcastu jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego. Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego to spółka założona w celu wspierania rozwoju i wzrostu konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego. Cel ten realizujemy udzielając nisko oprocentowanego finansowania zwrotnego. Działamy poprzez sieć doświadczonych pośredników finansowych oferujących produkty pożyczkowe na wyjątkowo korzystnych warunkach. Swoimi działaniami przyczyniamy się do likwidacji barier w dostępie do kapitału, a jednocześnie wdrażamy instrumenty finansowe będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe przedsiębiorców w dobie dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego i postępującej globalizacji. Pozyskane w ten sposób środki umożliwiają przedsiębiorcom realizację różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym znaczących procesów inwestycyjnych, w efekcie których firmy z Łódzkiego zwiększają swoją przewagę konkurencyjną. Informacje o aktualnie realizowanych programach, pośrednikach finansowych, a także warunkach finansowania można znaleźć na naszej stronie www.rfrwl.pl. Praktycznie każde mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo z województwa łódzkiego może skorzystać z naszego wsparcia, wybierając instrumenty dedykowane konkretnej branży, np. regionalna pożyczka turystyczna lub konkretnemu celowi wydatków, np. regionalna pożyczka obrotowa. Zachęcamy do rozwijania swojego biznesu z nami i zapoznania się z ofertą Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego.